Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ja tak się zasłuchałem w tę muzykę. Mogłem zamknąć oczy i słuchać się. Czuję jak w niebie i wcale nie czuję, że chce mi się zwiastować. Raczej bym się rozkoszował tą niebiańską atmosferą. Ale jak to mówią, służba, nie drużba. I też jest czas, żeby usługiwać. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten zaszczyt, przywilej bycia pośród Was. Bardzo Wam dziękuję. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Czuję się między Wami znakomicie. Tak jak wczoraj powiedziałem, z całego serca Was miłuję i jest mi po prostu dobrze. Ale zanim będę zwiastował Słowo Boże, kilka słów wytłumaczenia się. Otóż kiedy ostatnim razem tutaj byłem, pamiętam, że przemawiałem do Was na temat Ducha Świętego, na temat działania Ducha Świętego. I kiedy tak wczoraj po nabożeństwie myślałem, odczułem w swoim sercu, że znowu muszę mówić o tym samym. Nawet zapytałem pastora i on, mąż Boży, nie taki jak ja, ale prawdziwy mąż Boży, mówi, mów co chcesz, byle to z Ducha Świętego było. Więc jeżeli będę jakieś myśli powtarzał, siostry i bracia, to bardzo Was proszę, żebyście mi przebaczyli. Ale to jest trochę tak, jak Słowo Boże w pewnym psalmie mówi, Pan raz powiedział, a dwa razy to usłyszałem. I czasem Pan raz swoje słowo wypowiada, a słyszymy to wiele razy, bo po prostu potrzebujemy. Więc jeśli coś ode mnie drugi raz usłyszycie, wybaczcie mi, znaczy, że musicie drugi raz usłyszeć. Tak możemy się umówić? Chwała niech będzie Bogu. A więc będę mówił o chodzeniu w Duchu Świętym i najpierw chciałbym powiedzieć trochę na temat życia w duchowej rzeczywistości. Bo to jest niezwykle ważne, bo chociaż żyjemy w ciele, chociaż jesteśmy tutaj na tej ziemi, ten czas naszej ziemskiej pielgrzymki to są wszystkie radości, a również i niedogodności życia w ciele. To jednak musimy powiedzieć, że życie w ciele nie jest wszystkim, czego doświadczamy. I być może bywają chwile, kiedy ta nasza ludzka natura dominuje. No bo przecież jak człowiek jest głodny, no to myśli o tym, że jest głodny, że chce mu się jeść. I to czasem to jest takie zwykłe przeżywanie głodu jak u nas, ale w wielu miejscach na świecie, zanim Ewangelię się głosi, to najpierw dają głodnym jeść, żeby w ogóle mogli słuchać. I czasem ta ziemska rzeczywistość dominuje nad tą duchową rzeczywistością, ale musimy też, siostry i bracia, powiedzieć sobie jasno, że nasze życie na tej ziemi jest nie tylko życiem w ciele, ale również i jest i musi być życiem w duchu. I na tym polega piękno naszego życia. Na tym polega prawdziwa wartość naszego życia, że chociaż żyjemy w ciele, to nie ciało nad nami panuje. Że chociaż żyjemy w ciele, to mimo wszystko panowanie Jezusa Chrystusa jest w naszym życiu najważniejsze. Ale często sobie myślę tak. Kłopotem dla nas jest to, że nie zawsze, nie we wszystkich okolicznościach jesteśmy świadomi tego, że żyjemy przede wszystkim w duchowej rzeczywistości. Możesz teraz pomyśleć o czymkolwiek. Przepiękne świadectwo siostry słyszeliśmy, bardzo budujące. Więc możemy pomyśleć o chorobach. Możemy pomyśleć o sytuacji w domu, między mężem a żoną. Możemy pomyśleć o wychowaniu naszych dzieci. Możemy pomyśleć o naszej pracy. Możemy pomyśleć o finansach. Możemy pomyśleć o różnych innych sytuacjach, które życie przynosi. Nawet o samotności, o naszych marzeniach, o naszych pragnieniach. I chcę Wam powiedzieć, że bez względu na to, jaką sytuację będziemy rozpatrywać, to nie jest to tylko ziemska rzeczywistość. Najpierw to jest rzeczywistość duchowa. To jest rzeczywistość duchowa, która ma znaczenie i wpływ. Ale pozwólcie, że na podstawie historii biblijnej, zanim będę czytał Boże Słowo, wyjaśnię, na czym rzeczy polegają. Otóż jest taka przepiękna historia w Biblii. Ja nie wiem, czy może to zauważyliście, może nie. Ja kocham biblijne historie. I kocham je opowiadać, bo w nich jest niezwykła nauka i można tyle wniosków cudownych wyciągnąć, więc jeśli mi wybaczycie, to parę historii biblijnych wam opowiem dzisiaj. One są cudowne. A więc był pewien prorok Elizeusz. Fantastyczny prorok. I kiedy Elizeusz przebywał w Bożej obecności, to Bóg objawiał mu plany wrogich narodów wobec Izraela. I pewnego dnia król, jeśli dobrze pamiętam, aramejski, jeśli nie, to poprawcie mnie, mówi tak: jak to się dzieje? My tutaj mamy tajne narady, naradzamy się, jak zaatakować Izraela. Ktoś z naszych jest szpiegiem. Donosi królowi Izraela, gdzie nasze wojska będą szły. Bo gdzie byśmy nie szli, to oni nas znienacka atakują i przegrywamy bitwy. No i wówczas jeden z tych jego pewnie generałów, ludzi w tym sztabie, powiada tak: panie mój królu, to nie my donosimy. W Izraelu mają proroka. I to, co my w tajemnicy tutaj wypowiadamy, ten prorok wie, Bóg mu objawia, Bóg mu to pokazuje, idzie do króla Izraela, mówi, gdzie nasze wojska będą przechodziły i koniec po nas. I król mówi tak: to my musimy się uporać z tym prorokiem. Zauważcie, bardzo ciekawa rzecz, tak na marginesie. Żeby się uporać z Bożym ludem, co trzeba zrobić? Zniszczyć proroków, żeby nie mieli objawienia. Jak nie ma objawienia, to i Boży lud ginie. Jak nie ma działania Ducha Świętego, to i Boży lud jest w niebezpieczeństwie. No więc ten król postanowił, że zaatakuje tego proroka, zabiją go i będzie problem rozwiązany. Będą mogli zdobywać wszystko w Izraelu. Zboża, bogactwo i tak dalej, i tak dalej. A potem się przenosimy w tej historii do Dotanu, do miasta, gdzie był prorok Elizeusz. Otóż sługa wstaje rano, sługa Elizeusza wstaje rano. Najpierw patrzy: o, jaki piękny dzień, słoneczko świeci. Aż nagle, kiedy wygląda przez okno, patrzy, a tam wrogie wojska wokół nich są ustawione. I załamany. Biegnie do proroka i mówi: panie, zginęliśmy. Zginęliśmy, bo obce wojska nasze miasto otoczyły. Zanim powiem tę historię dalej, pomyśl sobie teraz o twojej sytuacji życiowej. Może wróg cię otoczył. I wszystko, co możesz powiedzieć, to jęknąć z bólem: zginęliśmy. Co się porobiło? Co się porobiło w naszym życiu? Było tak pięknie, tak wspaniale. Diabeł uderzył w nasze życie. Diabeł uderzył w moje życie. Chorobą, problemami w domu, problemami z dziećmi, z pracą, ze szkołą, z jakąkolwiek inną sytuacją. Diabeł przyszedł, żeby zniszczyć. I tak patrzymy na okoliczności naszego życia i mówimy: co to będzie? Straszne. I wracam do tej historii teraz. I kiedy ten sługa budzi proroka Elizeusza, mówi: zobacz, wojska otoczyły nas. Ten prorok się przeciągnął i mówi tak: Boże, pokaż mu, jak się naprawdę rzeczy mają. Pokaż mu, jak to jest naprawdę. Pokaż mu, żeby zobaczył nie tylko to, co widzą nasze oczy. Pokaż mu, żeby zobaczył nie tylko to, co widzą, czego doświadczają nasze zmysły, ale pokaż mu, jak naprawdę się rzeczy mają. I wtedy Bóg otwiera mu oczy i on nagle zobaczył, to chyba musiało być w Wiśle, nie w Dotanie. I wtedy ten sługa zobaczył, że na górach wokół tego miasta Dotan są wojska anielskie. I nagle się okazało, że Boży lud nie jest sam. I nagle się okazało, że Boży lud nie musi być zdany na łaskę i niełaskę tej ziemskiej rzeczywistości. Nagle się okazało, że Boży lud jest zdany wyłącznie na łaskę odwiecznego Boga. Żeby dopowiedzieć tę historię, może ktoś jeszcze jej nie zna, czytajcie Biblię, tam są cudowne historie. Ten prorok oślepił armię wroga i zaprowadził ich do Samarii. Kiedy otworzyły się ich oczy, zobaczyli, że są w środku miasta, otoczeni przez wojska Izraela. I król izraelski w Samarii pyta, i co ja mam teraz z nimi zrobić? I znowu prowadzenie Boże, prowadzenie Ducha Świętego. Bo można byłoby się w krwawy sposób pozbyć problemu na zawsze, tak? I ten król pyta, to co ja mam z nimi zrobić? A prorok mówi, daj im jeść, wypraw ich w drogę i niech idą. I jest powiedziane, już nigdy nie zaatakowali Izraela. Ja mówię tę historię po to, siostry i bracia, żebyśmy przede wszystkim zrozumieli, że nie żyjemy wyłącznie w ziemskiej rzeczywistości. I być może rezultaty naszej służby, być może rezultaty tego, co czynimy, są czasem tak skromne, ponieważ nie zawsze pamiętamy o tym, że nasza służba nie jest służbą ziemską. Nasza służba jest przede wszystkim służbą duchową. Najważniejszą rzeczą, jaką możemy mieć, to jest wejrzenie zarówno w tę ziemską rzeczywistość, jak i w rzeczywistość duchową. Dlatego potrzebujemy Bożego Ducha Świętego, który będzie nas oświecał, który będzie nam objawiał i który będzie nas prowadził stosownie do Jego cudownej, boskiej woli. Każda sprawa, każda sytuacja, każda rzecz, która w naszym życiu nam się przytrafia, znajduje swoje rozwiązanie najpierw w duchowej rzeczywistości. Najpierw w Bożej woli, najpierw w sercu i umyśle Boga, a później przez Ducha Świętego Bóg zaczyna oddziaływać na rzeczywistość ziemską. List do Efezjan, 6 rozdział, 12 i 13 wiersz. Powiada nam, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami i ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Bój toczymy nie z krwią i nie z ciałem. I dzisiaj nie będę chciał mówić na temat demonów. Tylko wspominam ten fragment. Chcę przypomnieć nam wszystkim, siostry i bracia, że bez względu na to, jaki jest nasz chrześcijański bój, nie z krwią i nie z ciałem bojujemy. Jeśli masz sąsiada, który cię podał do sądu, to nie dlatego, że sąsiad jest aż taki zły, ale dlatego, że jest niewolnikiem diabła. I nie zwyciężysz, atakując sąsiada, ale zwyciężysz, atakując diabła, który uczynił go niewolnikiem. Diabeł przychodzi, by kraść, zabijać i wytracać. On przychodzi, by niszczyć wszystko w naszym życiu. I naszego duchowego boju nie zwyciężymy, walcząc metodami wyłącznie ziemskimi. ale nasz duchowy bój możemy zwyciężyć jedynie dzięki temu, że Duch Boży namaszcza nas i Duch Boży nas prowadzi do zwycięstwa. Siostry i bracia, dlatego mamy stawić opór diabłu przez Bożego Ducha. Możemy stawić opór diabłu przez obecność Ducha Świętego w życiu każdego z nas, ale też możemy stawić opór diabłu przez obecność Ducha Świętego w naszych zborach i w naszych społecznościach. Bo tak naprawdę nie na tym sprawa polega, żebyśmy siedzieli i godzinami przemyśliwali, co zrobić przeciwko zasadzkom diabła. Nie na tym sprawa polega, żebyśmy godzinami przemyśliwali, na czym ma polegać strategia naszego działania. Chociaż warto i o tym pomyśleć. Ale cała sprawa na tym polega, żebyśmy wyposażeni byli w broń, która może zniszczyć każdą zasadzkę diabła. Żebyśmy byli wyposażeni w broń, przed którą będzie drżał diabeł, przed którą będą drżały moce piekła. Żebyśmy byli wyposażeni w obecność tego, który jest zwycięzcą i który jest ponad wszystkim, ponad całym tym światem. Dlatego najważniejsze jest to, żebyśmy, bracia i siostry, zabiegali o to, by obecność Ducha Świętego pośród nas była czymś oczywistym. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden fragment z pierwszego listu do Koryntian, 2:12-16. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż go może pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Nie otrzymaliśmy ducha tego świata, powiedziane jest. Lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Istnieje zasadnicza różnica między funkcjonowaniem na podstawie czynników naturalnych, takich jak rozum, przekonania, strategia, a funkcjonowanie w rzeczywistości duchowej. Musimy to zrozumieć, drodzy bracia i drogie siostry. Co oznacza stwierdzenie człowiek zmysłowy? Człowiek zmysłowy to jest ktoś, kto kieruje się dowodami. Taki trochę Tomasz. Jak dotknę, to uwierzę. Jak zobaczę, to uwierzę. Człowiek zmysłowy, moglibyśmy powiedzieć, i chciałbym, byście mnie dobrze zrozumieli, żebyście nie rozumieli mnie jak ktoś, kto myśli tylko w ekstremalny sposób. Ale człowiek zmysłowy to taki realista. Widzę, dostrzegam, dotykam, odczuwam. Można funkcjonować na podstawie tego rodzaju rzeczywistości. Wszystko, co odbieram w tym świecie, to jest rzeczywistość odbierana zmysłami. A jednak tutaj jest powiedziane, że musimy mieć Ducha Bożego, byśmy zrozumieli, czym nas Bóg obdarzył. Bez Bożego Ducha nawet tego nie wiemy. Bez Bożego Ducha nie wiemy przede wszystkim, jak bardzo nas Bóg miłuje. Bez Bożego Ducha nie wiemy, jak bardzo nas kocha i chce nam pomóc w naszej sytuacji. Bez Bożego Ducha nie wiemy, dokąd nas prowadzi Pan. Nie wiemy, jakie zwycięstwo przed nami istnieje. W sferze naturalnej liczy się jedynie to, co robimy. W sferze duchowej liczy się raczej to, kim jesteśmy. W sferze naturalnej, zobaczcie, idziemy do pracy, nikt nas nie pyta, albo często nikt nie pyta, kiedy idziemy na rozmowę z pracodawcą, czy jesteś napełniony Duchem Świętym. Prawda? Zobaczcie, w pierwszym kościele do posługiwania przy stole kto był potrzebny? Ludzie pełni Ducha Świętego. A może nawet i w kościele dzisiaj częściej pytamy o to, co kto umie, a nie na ile ma Ducha Bożego w sobie. A więc bardzo wielkie znaczenie ma to, kim jesteśmy, kto panuje w naszym życiu. Powiedziałem właśnie o tym, że bez Ducha Bożego nawet nie zdajemy sobie sprawy z duchowej rzeczywistości. Siostry i bracia, a co będzie, jeśli to diabeł nam w głowach mierze? Diabeł nie zawsze przychodzi i nie zawsze chce nam powiedzieć: Jezus nie jest Panem, nie wierz w tego Jezusa, bo my już jesteśmy zbyt stare wróble, żeby się nabrać na takie plewy. Więc wiemy, że Jezus jest Panem, ale co jeśli diabeł nam miesza w głowach? Pozwólcie, że powiem pewien przykład. Kiedyś pojechałem na pewną konferencję za granicą i było tam dużo braci, pastorów, wspaniałych braci z Rosji. No i wiecie, ja znam rosyjski, myślę, że dobrze znam rosyjski, więc niemnożka my parzgarywali i było cudownie, modliliśmy się razem, aż w końcu w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o polityce. Z jednym bratem. To już problem sam w sobie, jak chrześcijanie zaczynają o polityce rozmawiać. Wiecie, i muszę powiedzieć, to było krótko po tej wojnie w Gruzji, kiedy Rosja napadła na Gruzję. No i zaczęliśmy rozmawiać. I tak, słucham jednego brata, my obydwaj, ja lubiłem w tym czasie politykę, on też, tam inni pastorzy tylko się uśmiechali pod nosem i kręcili głowami. I wiecie, muszę powiedzieć tak, jak słuchałem go, kiedy mówił o Jezusie, cudownie się rozumieliśmy. Jak słuchałem go, kiedy mówił o polityce, mówię tak. Jakbym czytał jakieś Moskowskie Nowości, jakbym prawdę czytał, tą prawdę gazetę. Mówię tak, jak rozmawiam z nim o Jezusie, rozumiemy się cudownie. Jak słucham go, to on mówi tak, no wy tam do Amerykanów nie idźcie, przyjdźcie do nas i powiedzcie do nas, Rosjan, bracia, zaopiekujcie się nami. Takie rzeczy nam mi opowiadał. Dlaczego ja o tym mówię? Bo jakiś czas później przyjechałem do Polski i sobie myślę tak. Kto mi w głowie miesza, kiedy myślę o Polsce? I przestałem słuchać jednej stacji telewizyjnej, już nie będę mówił jakiej, i się czuję taki wolny. Czuję, że przestali mi w głowie mieszać. Przestali mi do głowy wkładać swoje myśli. Przestali mi do głowy wkładać swoją ocenę. Oni za mnie myśleli. Dlaczego o tym wszystkim mówię? To w ogóle nie jest budujące i sam fakt, że mówię, to już chyba grzech prawie. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię po to, siostry i bracia, żeby wam pokazać, że jeśli Duch Boży nie panuje nad naszym życiem, to ktoś nam w głowie miesza. Ilu jest wierzących ludzi, którzy już nawet w uzdrowienie nie wierzą? Ilu jest wierzących ludzi, którzy przestali wierzyć w ewangelizację? Wykręcają się tym, że nikt nie chce słuchać, więc już nie ewangelizujmy. Ilu jest wierzących ludzi, którzy nawet się już nie starają o dary Ducha Świętego? Dlaczego? Bo diabeł myśli za nas. Zaczyna nam wkładać w nasze głowy przekonanie, że nie potrzebujemy nic więcej przyjąć z Bożego Ducha, że nie potrzebujemy już nic więcej zabiegać o Bożą chwałę, że nie potrzebujemy już nic więcej zabiegać o Bożą moc, o Bożą łaskę, żebyśmy tylko jakąś strategię mieli i wszystko się jakoś ułoży. Nieprawda. Ważniejsze jest to, kim jesteś, niż to, co robisz. Pozwólcie, że przeczytam Słowo Boże z Dziejów Apostolskich, 19 rozdział, od 11 wiersza. I to jest zasadniczy fragment, na którym chciałbym się chwilę dłużej skupić. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich, i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 000 srebrnych drachm. Tak oto potężnie rosło i umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. A więc widzimy, w jaki sposób Duch Święty działał w Efezie. Najpierw autor Dziejów Apostolskich mówi nam o tym, jak niezwykłe rzeczy czynił Bóg przez apostoła Pawła. Zatrzymajmy się przy tym na chwilę. Jest powiedziane, że nawet chustki, nawet przepaski, które dotknęły skóry jego, skóry apostoła Pawła. Ciekawe, co tam mogło zostać na tej skórze, na tych przepaskach. Jedynie odrobina DNA. Jedynie odrobina potu apostoła Pawła. A więc widzimy, Słowo Boże powiada, że kiedy Paweł był przepełniony Duchem Świętym, a o tym jest też mowa na początku 19 rozdziału Dziejów Apostolskich, jak bardzo ważną rzeczą dla apostoła Pawła było to, żeby być napełnionym Duchem Świętym. Jego życie polegało na tym, że nieustannie napełniał się obecnością Ducha Bożego. Albo innymi słowy mówiąc, jego życie było jak naczynie. Jego życie było jak naczynie, które sprawiało, że Duch Święty mógł go używać tak, jak chciał. I nawet wtedy, kiedy apostoł Paweł nie mógł się osobiście o kogoś pomodlić, przynoszono chustki bądź przepaski. One dotykały skóry apostoła Pawła i niesiono do chorych. To jeszcze jakoś przeżyjemy. Ale co było w tej skórze apostoła Pawła, że chustki dotykały jego ciała i demony z krzykiem wychodziły? Niesiono te chustki do opętanych. Jest tutaj powiedziane w 12 wierszu: zanoszono do chorych te chustki lub przepaski i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Kiedy dotykało to coś skóry apostoła Pawła, niesiono to dalej, nie wiem, 5, 10, 15 kilometrów do innej miejscowości, do innych ludzi. Kiedy demony widziały, że się zbliża
Ktoś z chustką lub przepaską apostoła Pawła, demony wychodziły. Bardzo zadziwiające zjawisko. Chcę powiedzieć, siostry i bracia, przede wszystkim to, że to nie była jakaś metoda postępowania, że to nie była pewnego rodzaju strategia, ale co to było? Obecność Bożego Ducha w apostole Pawle. Ta obecność sprawiała, że nawet jego pot był namaszczony Duchem Bożym. Diabeł się nie boi naszych słów. Diabeł się nie boi tego, co możemy my jako ludzie zrobić. Możemy używać najbardziej prawidłowych słów. Możemy krzyczeć, tak jak ja prawie cały czas wrzeszczę, albo mówić szeptem. To nie ma żadnego znaczenia. My jako ludzie nie mamy żadnej władzy i żadnego panowania nad duchową rzeczywistością. My jako ludzie nawet nie mamy wejrzenia, ale w momencie, kiedy jesteśmy namaszczeni Duchem Bożym, ten Duch Boży panuje nad duchową rzeczywistością, która nas otacza. Diabeł się bał nawet chusteczki, która dotknęła skóry apostoła Pawła, bo apostoł Paweł zabiegał o jedno, by jego życie było jak naczynie przepełnione namaszczeniem Bożego Ducha Świętego. Diabeł dzisiaj, jeśli chodzi o ewangelizację, nie boi się naszej strategii. Możemy robić, co chcemy. Możemy wyjść na ulicę, obejść wszystkie ulice, obmodlić je. Co może samo w sobie jest dobrym pomysłem. Możemy zorganizować ewangelizację indywidualną, albo możemy zorganizować ewangelizację w szkole, możemy coś szczególnego zrobić, możemy organizować koncerty, możemy organizować modlitwy o potrzeby ludzi, o choroby ludzi. To wszystko powinniśmy robić, żebyście nie mieli wątpliwości. To wszystko powinniście robić, powinniśmy. Diabeł się jednak tego w ogóle nie boi. Diabeł się boi Ducha Świętego. Powiedzmy to sobie szczerze. Diabeł jest przerażony, kiedy zbliża się do niego Duch Boży. Coś niezwykłego się wtedy dzieje, kiedy Duch Boży zaczyna przebywać w bliskości osoby chorej, nawet gdyby to była tylko chusteczka namaszczona, to natychmiast ta choroba ustępuje przed obecnością Bożego Ducha. Diabeł jest przerażony, kiedy pojawiają się pomazańcy pańscy. Tam on już nie ma nic do roboty, za wyjątkiem jednego: ustąpić, uciec, odejść. Bez względu na to, czy to jest potężna armia, czy jakakolwiek inna sytuacja. Diabeł jest przerażony, kiedy Boży Duch zaczyna działać i przebywa blisko. I dokładnie tam było tak w Efezie. Niezwykłe rzeczy Bóg czyni przez apostoła Pawła, przez ręce apostoła Pawła. Przepaski dotknęły, niesiono, chorzy byli uzdrawiani, a demony wychodziły. I jacyś ludzie pomyśleli sobie tak: to my zrobimy tak samo. To my zrobimy tak samo. A więc synowie pewnego człowieka, arcykapłana z Cewy, zobaczyli człowieka opętanego i powiedzieli tak: zaklinam was, demony, w imieniu Jezusa. A więc użyli imienia Pana Jezusa, którego głosi Paweł. I zwróćcie uwagę na to, jaką odpowiedź dają demony. Jezusa znam. Tak. Jezusa znam. Ja wiem, kim jest Jezus. O, diabeł doskonale wie, kim jest Jezus. Diabeł wie i drży przed Jezusem, drży przed obecnością Jezusa. Diabeł mówi, wiem też, kim jest apostoł Paweł. Ciężki kaliber, on jest pełen Ducha Bożego. I dlatego diabeł mówi, wiem, kim jest Paweł. A wy co? Kim wy jesteście właściwie? Ci ludzie użyli imienia Jezus. Wypędzali demony w imieniu Jezus, ale nie mieli Ducha Bożego. Nie mieli pomazania. Nie mieli obecności Ducha Świętego. Nie mieli tej bliskości. Nie mieli panowania Ducha Świętego nad ich życiem. Nie mieli tego namaszczenia, które mogło zniszczyć każdą chorobę, każdy problem, które mogło zniszczyć wszystkie dzieła diabelskie. Nie mieli tego namaszczenia, przed którym drżą demony. I dlatego zostali poranieni. A wy coście za jedni, mówi diabeł. Jeśli ktoś zada mi pytanie, i tak trochę się waham, czy zadać to pytanie, czy nie, tak po akademicku, tak teoretycznie, bo nie chciałbym, żebyście zrozumieli, że w jakikolwiek sposób osądzam nas. My jesteśmy dziećmi Bożymi, należymy do Pana. Ale zastanawiam się, dlaczego tak mało zwycięstwa mamy w naszym życiu. Mam nadzieję, że wy takich dylematów nie macie, siostry i bracia, jak ja. Dlaczego mamy tak mało zwycięstwa? Dlaczego wtedy, kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, tak mało zwycięstw oglądamy? Dlaczego wtedy, kiedy modlimy się o uzdrowienie w imieniu Pana Jezusa, jednak zbyt mało zwycięstw oglądamy? Prawda, że zbyt mało? Zbyt mało. Dlaczego wtedy, kiedy modlimy się o ewangelizację, o zdobycie naszych miast dla Jezusa, modlimy się w imieniu Pańskim? Dlaczego tak mało zwycięstw oglądamy? Odpowiedź jest dosyć prosta. To, że wzywamy imię Jezus, nie zawsze musi oznaczać zwycięstwo. Pan nam i tak łaskę okazuje i chroni nas, bo jesteśmy Jego ludem. Ale do zwycięstwa potrzebne jest nam namaszczenie Ducha Świętego. Nie wystarczy, że modlimy się o chorobę i mówimy w imieniu Jezusa. Nie wystarczy, że powiemy ze względu na sińce i rany Jezusa. Tak, Jezus to wszystko zdobył. Ale może stać się to faktem w naszym życiu. Nie dlatego, że powtarzamy formułkę, ale dlatego, że Duch Święty wprowadza tę rzeczywistość, duchową rzeczywistość do naszego życia. Duch Święty jak gdyby może tę całą Bożą moc i chwałę i to wszystko, o czym mówi nam Boże Słowo, może wlać do naszego życia. Dlatego niezwykle ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że wszystko w naszym życiu, to co dobre, może się wydarzyć jedynie przez Bożego Ducha Świętego. Co dalej jest tutaj powiedziane w tym fragmencie z Dziejów Apostolskich? Padł strach na wszystkich. Padł strach na wszystkich. Tam, gdzie przebywa Duch Święty, tam, gdzie przebywa Jego namaszczenie, tam, gdzie przebywa Jego chwała, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Znowu zadam pytanie, niekoniecznie was dotyczące, ale ogólnie. Powiedzmy sobie szczerze, siostry i bracia, czy ktoś musi się bać, przychodząc na nasze nabożeństwo, że przyszła przepełniony grzechem i brudem tego świata? Czy możemy sobie tak spokojnie przyjść na nabożeństwo, usiąść i czy wiemy, że nikt nam nic nie zrobi,
że Bóg niczego nie objawi, że Bóg nie osądzi naszego grzechu, że Bóg zostawi nas. Mam nadzieję, że tak. Ale ile razy jest tak, że ludzie się po prostu nie boją? Nie boję się. Dlaczego się nie boję? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że brakuje nam Bożego Ducha Świętego. Bo tam, gdzie Duch Święty przebywa w swojej wszechmocy i w swojej chwale, człowiek albo padnie przed Bogiem na kolana i powie: Boże, ratuj mnie. W Twojej obecności ja nie będę udawał świętoszka. W Twojej obecności ja nie będę udawał, że w moim życiu wszystko jest dobrze. Tutaj jest powiedziane tak. I padł strach na wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało uczynki swoje, ujawniało uczynki swoje. Człowiek, który dotyka świętego Boga i dzisiaj tego potrzebujemy ponad wszystko. Człowiek, który ogląda dzieła Pana, on już się nie przejmuje, czy go brat Kowalski widzi, że wyjawia swoje grzechy. Pada przed oblicze Boże i mówi: Boże, ratuj mnie. Boże, ratuj mnie. Boże, zrób coś ze mną. Panie, uczyń coś. Pomóż mi, przebacz moje grzechy. Uczyń mnie nowym człowiekiem. A kiedy Duch Boży nie działa, co robi grzesznik? No, do rzeczy, mówi ten kaznodzieja. Albo siedzi i mówi: no tak sobie. Prawda? Dalej to Słowo Boże jest powiedziane, w tym Słowie Bożym jest powiedziane, że byli tam też czarnoksiężnicy. Znosili księgi i palili je. Zliczyli wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Wybaczcie mi, nie odrobiłem zadania domowego. Nie wiem, ile to jest. Gdzieś muszę przeczytać, jaka to jest wartość. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że wartość tego jest przeogromna. Jeszcze w średniowieczu za kopię Biblii albo jakiejś księgi, zazwyczaj po łacinie, można było kupić całą wieś razem z ludźmi. Taka była wartość ksiąg. Ci czarnoksiężnicy, wiecie, to nie była błaha sprawa, bo ci ludzie byli tak przerażeni mocą i obecnością Ducha Bożego, że inwestycje życiowe zaczęli palić. To nie było tak, że wysupłał tam 2,50 w jakiejś księgarni z tanią książką, kupił sobie książki czarnoksięskie, jak to dzisiaj. To była inwestycja na całe życie. Oni zamierzali z tego ciągnąć profity przez całe życie. Więc tak jak ktoś kupuje samochód albo ktoś kupuje fabrykę, pożycza pieniądze, inwestuje, żeby móc zarabiać, tak oni zainwestowali w te księgi czarnoksięskie, żeby do końca życia, aż do końca emerytury nawet, jeszcze nieźle zarabiać i dobrze żyć. I ci ludzie, widząc działanie Ducha Świętego, powiedzieli tak: co mi tam wszystkie moje inwestycje życiowe? Bóg jest prawdziwy, palę to. Palę to wszystko. 50 tysięcy srebrnych drachm. Prawdopodobnie niektórzy z nich mogliby za każdą taką księgę kilka lat żyć, nie martwiąc się o finanse. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie. Halleluja. Ja może potem, bo już mówię w zasadzie 45 minut, potem może nieco więcej jeszcze powiem takich rzeczy praktycznych. Ale chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy się zastanowili nad tym, do czego dążymy, do czego zmierzamy, co jest naszym głębokim pragnieniem.
Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Żebyśmy mogli tak jak Boży Syn, tak jak Jezus Chrystus, być napełnieni Duchem Świętym. Bo powiedzmy to wyraźnie, nie ma innego chrześcijaństwa jak chrześcijaństwo pełne Ducha Świętego. Wszystko inne jest jedynie chrześcijaństwem z nazwy. Żeby Duch Boży mógł spoczywać na nas, albo powiedzmy, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, Jezus Chrystus musiał nas odkupić. Zapłacił tak wielką cenę na krzyżu Golgoty, zapłacił tak niezwykłą cenę za nas. Po co? Oczywiście, żebyśmy stali się dziećmi Bożymi i byli w niebie. Ale też tę wielką cenę zapłacił za nas po to, żebyśmy byli świątynią Ducha Świętego. Jezus swoją krwią i swoim własnym ciałem zapłacił za nas, żeby teraz moje ciało... Zobaczcie, to jest niesamowite. Ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego. Częścią naszego ciała jest nawet nasz pot, którego dotykały chusteczki i przepaski apostoła Pawła. I wtedy demony wychodziły. Dlaczego? Dlatego, że to była część naszego ciała. Tak powiedziałem na początku o proroku Elizeuszu. Ja wiem, że ja tak trochę wskoczyłem na takie wysokie C. Mówię o pewnym ideale. Mówię o pewnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w Królestwie Bożym. I o tym później będę chciał powiedzieć w czasie drugiego zwiastowania, mówiąc, w jaki sposób nasze życie może się zmieniać. Ale coś jest niezwykłego w tym, że Bóg sobie upodobał ciało człowieka, żeby w nim zamieszkać. Powiedziałem o Elizeuszu, który był prorokiem żyjącym również w duchowej rzeczywistości. Pamiętacie, kiedy on już był martwy? Był w grobowcu i pewnego dnia, kiedy była wojna, zginął jakiś człowiek przy tym jego grobowcu. I na polu bitwy ten człowiek przeszkadzał. Wszyscy się zatrzymywali przy tym zabitym, zastanawiali, a potrzeba było walczyć. Więc wzięli tego zabitego człowieka i wrzucili go szybko do grobowca. I kiedy upadł na obumarłe ciało Elizeusza, życie w niego wstąpiło. Wybaczcie mi, siostry i bracia, że mówię o tych rzeczach takich bardzo wzniosłych. Ja wiem, już wam diabeł w głowie miesza i mówi tak, no tak, apostoł Paweł, Chydzik, Bonkę, paru innych, oni tak, ale ja, a kimże ja jestem? Wiecie, o czym mówię, prawda? To nie dla mnie, to nie dla takich szaraczków jak ja, to jest dla innych. Nie, ja chcę wam powiedzieć, żebyśmy zrozumieli, że to jest pragnienie Boga wobec nas wszystkich. Bóg wybrał, żeby nasze ciała były świątynią Ducha Świętego. Jak to działa? Żeby wam jeszcze dobrze wytłumaczyć, czy ktoś z młodych mógłby szybko do kuchni pobiec i wziąć kawałek chleba? Malutki kawałeczek. Bóg Bóg w niezwykły sposób upodobał sobie działanie pośród nas. I dlatego chcę pokazać, jak bardzo musimy zabiegać o obecność Ducha Świętego, bo ta obecność Ducha Świętego w łatwy sposób może się uporać ze wszystkim. Poprosiłem o kawałek chleba, ponieważ w Biblii jest taka historia o kobiecie syrofenicjance, która przyszła do Jezusa i powiedziała: Panie Jezu, proszę Cię, uzdrów moją córkę. I wtedy do niej Jezus powiedział tak: bardzo mi przykro, ale dla takich jak Ty uzdrowienia nie mam. O, chyba chleb idzie. Uzdrowienia nie mam. Kto z Was jest dzieckiem Bożym? Halleluja, jak ja Was kocham. Jak ja Was kocham. I Jezus do niej powiedział tak: to, co mam, mam dla dzieci. To nie może być tak, że biorę chleb, który jest przeznaczony dla dzieci, i rzucam ten chleb szczeniętom. Tak Jezus wytłumaczył, że dla niej nie ma nic. Gdybym wiedział, ja tam mam jeszcze kanapkę pastorową, taką zrobiła mi, to bym szybciej załatwił. Ale to nie szkodzi. Czy ja mogę się przenieść do takiego mikrofonu? Raczej Bogdanie mogę?
Można.
A nie, bo wy nagrywacie, nie? To nie można. No dobra, trudno. I ta kobieta mówi do Jezusa tak: Panie, to prawda, to wszystko prawda, że ten chleb jest przeznaczony wyłącznie dla dzieci, a więc uzdrowienie jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Łaska, którą okazujesz, te cuda, te znaki, te wielkie dzieła, one są przeznaczone wyłącznie dla dzieci. I wtedy ta kobieta mówi do Jezusa tak: Panie, to wszystko prawda, ale okruchy, które spadają ze stołu Pańskiego. Zobaczcie, tak jakbyśmy położyli tutaj chleb, kto ma prawo do niego? Dzieci. I dzieci przychodzą i co biorą? Uzdrowienie. Biorą łaskę, biorą pomoc. Och, dziękuję. Przepraszam, nie wiedziałem, że do piekarni będziesz musiała skoczyć. Myślę, że dlatego też coś jest w Wieczerzy Pańskiej. My nie tylko, oczywiście z pewnością tak, ale nie tylko wspominamy śmierć Pana Jezusa, ale bierzemy udział w każdym błogosławieństwie, jakie Jezus daje. A więc co? Przystępujemy do wieczerzy, bierzemy kawałek chleba, spożywamy ten kawałek chleba, mamy udział w Chrystusie, mamy udział w Kościele, ale spożywając chleb, mamy udział w uzdrowieniu. Tak? Mamy udział w uzdrowieniu. Mamy udział w przebaczeniu grzechów. Bo to jest dla nas, dla dzieci. No ale jak jest wieczerza, to jakieś okruszki spadają. I podbiega piesek, jak jest w domu. Znajduje okruszynkę, zlizuje ją. W przypadku tej chorej dziewczynki co to było? Uzdrowienie. Pomyślcie sobie, jeżeli ten okruszek łaski Bożej spada ze stołu dzieci, tego już nikt nie podnosi, żeby zjeść. To się tylko zamiata i wyrzuca. Jeżeli to, co zamiatamy i wyrzucamy, daje uzdrowienie ludziom. Jakaż siła jest w Bożych dziełach. Dlaczego o tym mówię? To już co prawda nie będę prosił o oliwę, ale jeżeli jesteśmy naczyniem napełnionym Duchem Świętym, tak? Idziemy do pracy.
Człowiek sobie nie zdaje sprawy, jakie odgłosy ma tam gdzieś wewnątrz siebie. Idziemy do pracy, idziemy do szkoły, idziemy do domu pełni Ducha Świętego. No akurat moja szklanka jest w połowie pusta. Przepraszam. I co się dzieje, kiedy idziemy, kiedy przebywamy gdziekolwiek? Przepraszam, to wyschnie, to jest czysta woda, tak? Zobaczcie. Czy kiedy jesteśmy pełni Bożego Ducha, rozchlapuje się ta obecność Boża? Ale to, co na was kapnęło, to jest uzdrowienie. Bo Duch Boży we mnie uzdrawia. Amen? To, co chlapnęło gdzieś tam na kogoś, te ślady mojego namaszczenia, te ślady mojego życia w Duchu Świętym dla kogoś innego, może to będą sytuacje i okoliczności, dzięki którym duch ciemności wyjdzie z życia tego człowieka. Amen? Dlatego, że Bóg napełnia mnie swoją obecnością, a ja gdziekolwiek jestem, rozchlapuje się. Przepraszam, to nie zniszczy się dywan. Rozchlapuje się ta obecność Boża w naszym życiu. Ona po prostu jest. Dociera do wielu osób. Dociera do wielu okoliczności. Ona zmienia życie. Ta kropla, która gdzieś tam na moim życiu przebywa, kiedy jestem dotknięty Duchem Świętym, ona dociera ludzi, do ludzi i zmienia to życie. Bo ileż bardziej zmienia nasze życie, kiedy jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Przepraszam, muszę to dopić do końca. A kiedy jesteśmy naczyniem pustym? Idziemy i nic. Sami nie mamy łaski Bożej, ale nie ma też jej nad innymi. Mówimy do kogoś, no to ja się o Ciebie pomodlę, bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa, ale nie ma co kapnąć z naszego życia. Modlimy się o problemy gdzieś tam w rodzinie, ale te problemy nie znikają, bo nie mamy namaszczenia. Modlimy się o lepszą pracę, ale nic się nie wydarzy, ponieważ nasze życie ulega przemianie tylko wtedy, kiedy mamy w sobie obecność Ducha Świętego. Robimy ewangelizację. Jeśli nie mamy w sobie obecności Ducha Świętego, będziemy mówić i powinniśmy mówić. Ale nic się nie zmienia, ponieważ to namaszczenie albo ta woda Ducha Świętego, którą pijemy, a która potem wypływa jak strumienie rzeki, jak rzeki wody żywej. Nie jedna, ale wiele rzek. Bo Duch Święty nie ma jednego działania. Duch Święty ma różnorodne działanie. Tam jest i uzdrowienie, i zdolność do przyprowadzenia kogoś do Jezusa. Tam jest i wyganianie demonów. Tam są owoce Ducha Świętego, poszczególne dary. Jakie to jest cudowne. A jeśli nie ma Ducha Świętego, możesz sobie powiedzieć, co chcesz. Możesz sobie uważać, co chcesz. Pusto. Pusto. Potem powiem trochę więcej, siostry i bracia. Ale mówię to wszystko po to. Masz zjedz kawałek. To dla dzieci ten chleb. Po co ma się marnować? Kościół Jezusa Chrystusa jest przeznaczony do tego, żeby żył pełnią Bożego Ducha. Dzieci Boże, tacy jak Ty i ja, jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby się nieustannie napełniać Duchem Świętym. A kiedy On jest w nas, wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Powstańmy przed Panem. Ojcze, oddajemy Tobie chwałę. wyznajemy, że bez Twojego Świętego Ducha nie przyjdzie do nas żadne dobro, bo wszystko, co czynisz, czynisz przez Twojego Ducha Świętego. Ojcze, dziękujemy Ci za dzieło Jezusa Chrystusa, który zapłacił za nasz grzech, zapłacił za nasze nieprawości, który do krzyża przybił list dłużny, zwracający się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Panie, dziękuję Ci za to, że kiedy byłeś przybity do krzyża i miałeś sińce i rany, to te sińce i rany zdobyły dla nas uzdrowienie. I w sińcach i ranach Jezusa Chrystusa jesteśmy uzdrowieni. Ale też dziękujemy Ci, Panie Jezu, że przez Twoje dzieło na Golgocie, dzięki temu, co Ty tam wykonałeś, my, Boży lud, jesteśmy przeznaczeni do życia w pełni Ducha Świętego. Panie, dziękuję Ci za to, że obietnica Ducha Świętego odnosi się do nas i do dzieci naszych i do wszystkich, którzy są z dala. Ilu ich Pan nasz Bóg powoła. Boże, i chcemy dzisiaj powiedzieć, że oto jesteśmy przed Tobą. Oczyść nas swoją świętą krwią. Ty widzisz wszelki nasz grzech, wszelką nieprawość, to, że być może odwróciliśmy się od Ciebie, albo że nie szukamy Twoich dróg. Panie, ja proszę Cię dzisiaj, napełniaj swój lud Duchem Świętym. Niech przyjdzie Twój święty powiew. Niech zapali serca nasze na nowo. Niech przyjdzie ten cudowny ogień z nieba, niech dotknie naszego życia. Panie, tak jak powiedziałeś, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby nawet nasze ciała były świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy drogo kupieni, Panie. Dlatego chcemy Ciebie wysławiać. Chcemy błogosławić Twoje imię i całe nasze ciało, duszę i ducha oddać Tobie na służbę, abyś nas napełniał, Panie. Prosimy Cię, Boże, nie omijaj nas. Nie omijaj nas, ale zechciej napełnić nas swoim Duchem Świętym. Niech wleje się w nas Twoja chwała. Niech Twoja moc wleje się w nasze życie. Boże, dziękujemy Ci. Panie, też Tobie zostawiamy tę pozostałą część, tę drugą część dzisiejszego nabożeństwa. Panie, ale niech Twój Święty Duch działa. Niech przepełnia nas sobą. Boże, czy będziemy jedli, czy rozmawiali, niech to namaszczenie w nas rośnie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty.